Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, wszystkich, którzy są w tej chwili przed radioodbiornikami i chcą słuchać, albo po prostu słuchają tej audycji, audycji dla chorych. Dzisiaj temat cisi pracownicy krzyża. Goszczę w studiu, to się tak mówi, porządnie zacnych gości. A powiem, że zacnych, dlatego że jest moderator generalny, przełożony generalny cichych pracowników krzyża z Rzymu, ksiądz Janusz Malski.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz Radosław Chorbatowski. Chorbatowski, który jest duszpasterzem z osób chorych w diecezji
Zielonogórskiej
Gorzowskiej, a równocześnie jest ksiądz duszpasterzem Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie oraz siostra Beata Dyko, siostra ze wspólnoty
cichych pracowników krzyża.
Witam Was bardzo serdecznie. I witam także ojca Grzegorza, który dzisiaj będzie realizował nasz program.
Tak, cieszę się, że mogę
być. I pewnie włączy się w naszą audycję, tak jak to zwykle bywa. Zapraszam ojcze.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, o tej wspólnocie już mówiliśmy wielokrotnie. Szczególnie wtedy, kiedy wspólnota jakoś próbowała zaistnieć w Polsce. Prawda? To było około 20 lat temu, tak mi się wydaje. Ale już księdza Janusza Malskiego tu w radiu naszym nie było kilka lat, ze 3-4 lata pewnie. W związku z tym, korzystając z tego, że w międzyczasie ksiądz stał się przełożonym generalnym wspólnoty cichych pracowników krzyża, to poprosimy o taką informację organizacyjną, formalną. Jak to wygląda? Co to takiego jest ta wspólnota? Kiedy powstała? Kto założył? Kilka zdań.
Wspólnota powstała w myśl charyzmatycznej takiej wizji, którą przekazał, zostawił nam i prowadził, wdrażał dzisiaj już błogosławiony Luigi Novarese razem z siostrą Elwirią Miriam Psorula, która doczekała prawie 100 lat, także była razem z nami blisko. 1 listopada 1950 roku, kiedy to był rok i dzień ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, gdzie na placu świętego Piotra okazuje się, że Duch Święty powiał i zrodziło się wiele wspólnot w tym dniu, także w sercu prałata Novarese jasno usłyszał ten głos, żeby wesprzeć dzieło, które w 1947 roku już rozpoczął, nazywając go niełatwą nazwą, o której już dyskutowaliśmy, Ochotnicy Cierpienia, Centrum Ochotników Cierpienia, powołał tą wspólnotę, do której przynależą kapłani, świeccy, kobiety i mężczyźni, chorzy i zdrowi. Ktoś nazwał księdza prałata Novarese prekursorem i soboru, ale równocześnie także tej otwartej wizji dającej wartość powołania każdemu człowiekowi, także kiedy dotknięty jest niepełnosprawnością. To nie było wcale takie łatwe w latach 50., kiedy choroba, niepełnosprawność była przeszkodą, by móc realizować w pełni powołanie, które osoba czuła w swoim sercu. I celem właśnie tej rodzącej się wspólnoty w Rzymie to było wspieranie całego dzieła. Ksiądz Praw Novarese miał świadomość, że będzie potrzeba takich osób, które się będą poświęcały całkowicie dla tego dzieła, dla jego rozwoju. Nie tylko jako wolontariusze, ale którzy poprzez dar powołania, modlitwy, ale także działalności apostolskiej będą służyli. Równocześnie ksiądz prałat Novarese rozpoczynając ten apostolat i troszcząc się o osobę niepełnosprawną, chorą, to też zawsze musimy patrzeć w perspektywie historycznej. Dzisiaj rzeczywistość, przynajmniej tutaj w Europie, jest całkowicie inna niż była 60 lat temu. Kwestia spojrzenia na osoby niepełnosprawne, ich integracji, ich wejścia w życie. Te czasy lat 50 to jest nieraz wstyd, że ktoś był w rodzinie, nieraz odsunięcie na bok. I ksiądz prałat Nowarezy zaczyna nadawać jakby takiego nowego zrywu dla tych, którzy go słyszą poprzez radio watykańskie, bo już w 1947 roku zaczyna prowadzić pierwszą taką audycję, kwadrans dla radości dla niepełnosprawnych. I oni to słyszą, słuchają, że ich życie, jak to potem kiedyś powiedział na jednej z audiencji Pius XII, pomimo to, że wydaje im się, że jest bezużyteczne, nikomu niepotrzebne, że są zawadą, przeszkodą w życiu, ono ma ogromne znaczenie i wartość w życiu Kościoła, ale także dla nich, ponieważ mogą tak wiele zrobić dla dobra innych. I to był taki motyw istotny. I tutaj ksiądz prałat Nowarezy czerpie ze swojego doświadczenia osobistego, bo jak wiemy, sam jako młodzieniec był doświadczony wówczas nieuleczalną chorobą. Zostaje uzdrowiony w sposób cudowny w 1931 roku przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Więc przeszedł tą drogę, nie jest tylko jakimś tam nauczycielem, ale też jest i świadkiem tego, co się dokonywało w jego życiu. Kiedy lekarze mówili, że jego życie już jest przekreślone, no to w nim się zerwał taki zryw chęci do życia i napisał, to świadczy o tym, list do następcy Jana Bosko. Mówi, ja jestem młody i proszę was o modlitwę. I po trzech nowenach, które były wspólnie z młodzieżą salezjańską i z nim, nastąpiło to cudowne uzdrowienie z gruźlicy kości, wtedy nieuleczalnej. I od tego czasu Nowarezy czuje powołanie, by być blisko osób chorych i cierpiących. Początkowo myśli o tym, że poświęci jako lekarz, ale później odkrywa po śmierci swojej mamy powołanie do kapłaństwa. Los żądza, że był już sierotą, no i biskup miejsca wysyła go skazale do Rzymu, do kolegium kapranika i tam od 1935 roku do końca swojego życia, do 1984 roku jest związany z pracą najpierw w Rzymie, w Watykanie, w sekretariacie stanu, więc podczas beatyfikacji sekretarz stanu kardynał Bertone powiedział, to był taki czas też dyskusji, że nawet z sekretariatu stanu mogą się zrodzić święci. Także to było takie wewnątrz kościoła, nie? Kiedy były różne dyskusje. I ksiądz prałat Nowarezy miał powierzone ważne misje. Wszystko to, co czyni, to czyni zgodnie z też swoimi przełożonymi, którzy go jeszcze bardziej motywują do tego, by te dzieła się rozwijały. I pracując, równocześnie tworzy tę wspólnotę od 50 roku, więc nie tylko myśli o takim rozwoju duchowym osoby, to było dla niego istotne, żeby osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca mogła doświadczyć też tego dzieła ewangelizacji od początku. I to, co było takim przełomem i takim hasłem nawet, no to on mówił, że chory ma nie być przedmiotem troski, nie? Ale ma być i stać się podmiotem działania. I to był taki motyw ważny i cały apostolat, który oparł, to oparł właśnie na tej działalności apostolskiej, ewangelizacyjnej osób niepełnosprawnych, gdzie oni stają się liderami, gdzie oni pojawiają się w kościele, gdzie oni się motywują do tego, by czynić. Równocześnie troszczył się o rozwój integralny osób chorych i cierpiących, więc w latach 60. na początku lat 60. zakłada szkoły przysposobienia zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Później dotyka także sferę osób ze zdrowiem psychicznym, bo takie były wówczas też i potrzeby. No dzisiaj wspólnota też prowadzi centra rehabilitacyjne na wysokim poziomie, więc też ta gama troski o człowieka się poszerza.
Zawsze go pragnie... rozwój duchowy, tak, ale też takie ta troska bycia. Danie szans w życiu.
Tak, że to było. Jeśli chodzi o tą troskę duchową, która się wyraziła poprzez zbudowanie w latach, otwarcie w roku 60 jednego z największych, chyba pierwszego domu rekolekcyjnego, całkowicie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, chorych, gdzie nie było ani barier, ani niczego, gdzie mogli się czuć jak w swoim domu, gdzie sami tego zapragnęli. Równocześnie wydawnictwa, w Polsce wydajemy czasopismo dwumiesięczne Kotwica,
do tego książki. Jeszcze dojdziemy, proszę księdza, a proszę powiedzieć, jak to się rozszerzało, jak w latach, na świat, prawda? W latach, nie tylko, tak, nie tak. Tylko Rzym, nie tylko Włochy, prawda?
Więc ksiądz Pratnowarys zawsze miał to pragnienie, żeby powstała światowa Unia Chorych. Taka jego myśl jest, która dzisiaj się realizuje poprzez Międzynarodową Konfederację Centrów Ochotników Cierpienia. I już w latach 80., kilka lat przed śmiercią, ksiądz Pratnowarys otworzył się i bardzo pragnął, by dzieło powstało w Fatimie, bo on opiera swoją duchowość o te dwa miejsca dla niego szczególne, Lourdes i Fatima, które potem się wpiszą w duszpasterstwo ogólne ludzi chorych. Jan Paweł II da szczególny wymiar tym miejscom i objawieniom, które Matka Boża ma. Więc w Fatimie powstaje wielkie centrum Franciszka i Hiacynty. Jest pragnienie już jego, by w Polsce, w 1982 roku jest w Polsce na zaproszenie świętej pamięci arcybiskupa Majdańskiego, przyjeżdża, jest i to, co się wydawało, że już mogło być potem zaraz po jego śmierci, się realizuje w Głogowie Domu Uzdrowienia Chorych i powoli, powoli dzieło się rozwija. Także Ziemia Święta, mamy dom, by być blisko tego miejsca, gdzie dokonało się nasze zbawienie, pragnął i jest ośrodek w Jerozolimie. A już po śmierci, chociaż kiedy był to pierwszy, takie zwiastuny były osób z Afryki, dzisiaj wspólnota realizuje wielkie takie dzieło, mogę powiedzieć wielkie, na terenach bardzo niebezpiecznych, północnej części Kamerunu, gdzie jest cały czas narażona na działania Boko Haram, tej organizacji pseudo-islamskiej, nazwijmy to tak, która charakteryzuje się, bardzo blisko jesteśmy granicy z Nigerią i Czadem. I tam mamy troskę o dzieci. Dzieci zaledwie poczęte. Często się zdarza, że w czasie porodu matki umierają małych dzieci. Także w tej chwili jest chyba 85 niemowlaków od zero osieroconych po stronie matki. Mhm. Także często my, nazwijmy to, jesteśmy takim matecznikiem i kiedy one dorastają do 4-5 lat i już są samodzielne, staramy się włączyć do ich rodziny, bo to jest ważne. Tak. Jest szkoła dla osób głuchoniemych, to dosyć to była nowość, gdzie właśnie z tych rejonów ubogich bardzo, rolniczych, nazwijmy to, stwarzamy możliwość ich rozwoju. Jest centrum tam zawsze w tym Kamerunie, w Betanii, szkoła dla dzieci, fizjoterapia, więc jest ponad 350 osób objętych opieką. Także tutaj tam są siostry i rodowite już z Kamerunu i z Togo, ale też są Włoszki, które były i są narażane na niebezpieczeństwo. Było proszone, aby wyjechały stamtąd. Cały czas są jakieś monity z ambasady włoskiej, ale one powiedziały, że nie pozostaną razem z tymi dziećmi.
Bezpieczeństwa. Ksiądz powiedział, że w latach 50., czy już 47, tak, czy latach, w roku 50., kiedy ksiądz Prat Ludzi Nowarese założył tę wspólnotę cichych pracowników krzyża, to było takie rewolucyjne w kościele też, w kościele, nie tylko w społeczeństwie, takie pokazanie człowieka niepełnosprawnego w jego podmiotowości, prawda? Ale współczesny świat, wydaje mi się, jest często podobny do tego, do tych czasów, bo przecież do tej pory jest tak, że osoba z niepełnosprawnością ma o wiele mniej szans niż osoba zdrowa, mimo różnorodnych, w tej chwili to się mówi, programów, tak? W tej chwili wszystko się robi według jakiegoś programu, projektu, programu. I jakby potrzebę współcześnie zaistnienia tych wspólnot, jakby ksiądz uzasadni, we współczesnym świecie, dzisiaj, w 2016 roku, na ile jest potrzeba istnienia też takich wspólnot, bo założyliście wspólnotę w Głogowie, ale ona, ta wspólnota już rozszerzyła się na Polskę, prawda? Jak ksiądz to widzi tutaj w Polsce, czy w ogóle w świecie, bo ksiądz w tej chwili ma ogląd taki ogólny przecież.
Na pewno...
Bo wtedy może było łatwiej, może powiem tak, bo to było coś takiego, prawda?
Nowego ale i rzadkiego tak. I... Dzisiaj, jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnych, nie? Szczególnie z niepełnosprawnością fizyczną, no to jest całkowita możliwość integracji i wiemy i w nauce, w sporcie, w życiu.
Formalnie czego nie jest, tak? Jest.
To tutaj myślę, że tak, nie? Mm-hmm. To widzimy. Natomiast na pewno jest już
jaka
trudniej...
Jaka jest potrzeba, żeby tego rodzaju wspólnota była?
Duchowa.
Tak, siostra Beata.
Duchowa,
tak.
Duchowa, siostra ponieważ Beata, tutaj proszę. Skupiamy się tylko i wyłącznie na ciele, znaczy w takich organizacjach, czy w różnych programach, czyli uspołecznianie, nie
no
wiem,
wiadomo,
siostro,
ja może tylko tak powiem. Dziecko już od przedszkola, już właściwie po urodzeniu może korzystać z ośrodka wczesnej interwencji, oczywiście, jeżeli mieszka w jakiejś takiej bliskości większych ośrodków. Potem jest przedszkole, może przedszkole specjalne może być, integracyjne, szkoły specjalne, integracyjne. Później warsztaty terapii, jak gdyby to organizacyjnie jest. To jest ogarnięte jak gdyby, prawda? Natomiast to, co siostra tu zaczęła mówić, potrzeba...
No, duchowo, ponieważ tak jak zaczęłam mówić, że oni skupiamy się, znaczy te osoby, te organizacje skupiają się tylko na ciele, a na duchu tak naprawdę tego brakuje, bo co z tego, że osoba, nie wiem, jest aktywna w życiu społecznym, jak tak naprawdę wewnątrz tej osoby, no... czegoś brakuje cały czas.
Mm-hmm. Mając
tak, mam sens? Też doświadczenie rozmów z takimi osobami i wiem, że one tak naprawdę poszukują czegoś więcej. Mm-hmm. I to coś więcej to właśnie jest ta wiara, jest Pan Bóg i myślę, że tutaj właśnie Nowa Reze jak najbardziej się w to wpisuje. I sztuką jest teraz właśnie przełożenie tego całego jego nauczania, tej całej pedagogiki wręcz na dzisiejszy świat, na te potrzeby dzisiejszych młodych ludzi, dzisiejszych osób z niepełnosprawnościami różnymi, czy w ogóle osób cierpiących, żeby właśnie dotknąć sfer duchowych, co nam się udaje bardzo często w Głogowie właśnie, przez to, że przyjeżdżają, że mamy kontakt.
Tak, tu nawet założenia czy współczesnej pedagogiki specjalnej, czy psychologii klinicznej, czy rehabilitacji, one wszystkie jak gdyby takim podstawowym, akcentują podstawową sprawę, że człowiek z niepełnosprawnością, czy człowiek z cierpieniem jakimś, ze słabością, ma godność określoną, taką samą jak wszyscy ludzie, że niepełnosprawność jest tylko jak gdyby taką przypadłością, prawda? Nawet wypowiada się to w nomenklaturze, która obecnie funkcjonuje, że nie mówi się człowiek niepełnosprawny, tylko mówi się człowiek z prawda?
Niepełnosprawnością.
A więc jak gdyby i to właśnie na całym świecie jest to już oczywiste. Ale to, co siostra powiedziała, brakuje jednak. Tak sobie myślę, no sama jestem od bardzo wielu lat w środowisku osób dotkniętych niepełnosprawnością. Sama też doświadczam jakiejś słabości. I myślę sobie tak, że ta potrzeba sensu życia, którą jak gdyby ksiądz Novarese tu podkreślał, prawda, że ty nie jesteś tylko
przedmiotem.
Co z tego, że będą piękne instytucje, wszystko, kiedy może czegoś brakuje jeszcze w życiu, tak? Nie tylko zaopiekować się.
Ja myślę, że każdy człowiek
Każdy
człowiek potrzebuje wiedzieć, że jest potrzebny, najzwyczajniej, tak po ludzku. Chce się czuć potrzebny. No weźmy chociażby starszych ludzi, którzy przychodzą na emeryturę. No i są szczęśliwi przez miesiąc, dwa, potem brakuje im aktywności, brakuje im zainteresowania.
A tak się czeka odrzuceni. Na emeryturę. Ja na tej emeryturze dopiero będę szczęśliwa, tak?
Zwłaszcza młodzi czekają.
Potem się zaczyna, tak.
Ale później chcą się czuć mimo wszystko potrzebni, sami szukają zajęcia. A weźmy człowieka chorego, który jest w domu, który nie wychodzi na zewnątrz. Którego ogranicza, jest człowiekiem z niepełnosprawnością, spowodowaną czy chorobą, czy jakimś wypadkiem wcześniej. Ten człowiek siedzi cały czas w domu i też potrzebuje spotkać drugiego człowieka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ileż można leżeć bezczynnie w domu? Nie da się. Nie da się leżeć bezczynnie, dlatego ten człowiek potrzebuje zainteresowania. I tutaj jest wiele przykładów w Stowarzyszeniu Cichych Pracowników Krzyża, gdzie błogosławiony Luigi Novarese zadawał konkretne cele, konkretne zadania stawiał chorym, niepełnosprawnym. Był taki Gino Tinarelli, jeszcze był Fausto Gei. To były osoby chore, które jeden ze stwardnieniem rozsianym, oboje z niepełnosprawnością, niewiele mogli zrobić fizycznie. Ale jeden z nich był odpowiedzialny za Centrum Ochotników Cierpienia w całych Włoszech. Mimo, że z domu nie ruszał się.
No proszę. Tak, a na ile właśnie ta wasza struktura, nie wiem, organizacyjna, weźmy Polskę, prawda, na ile ona daje możliwość takiego nadania sensu życia tym osobom, które by chciały należeć do... Poprzez co działacie, inaczej mówiąc?
Kilka tygodni temu odbył się tradycyjny opłatek. Pozdrawiam tutaj wszystkich przyjaciół. Miałem okazję na nim być w archidiecezji gdańskiej, gdzie na wspólnej wieczerzy wigilijnej było ponad 500 osób niepełnosprawnych, chorych, w wielkiej takiej radości bycia razem. I to nie były osoby przypadkowe. To były te, które już w archidiecezji się spotykają na spotkaniach miesięcznych, w parafiach.
A więc spotkania, to jedna forma, tak? Wychodzenia z domu.
Później różnego rodzaju wyjazdy integracyjne z księdzem prałatem Ładą, więc i pielgrzymki, i pielgrzymowanie, ale też i to, co jest chyba ważne, że szukają formacji głębszej. Tutaj ksiądz Radosław po moim wyjeździe przejął, nazwijmy tą pałeczkę i razem z siostrą Beatą, z siostrami Ewą, Małgorzatą, Czynelą jeżdżą, by animować także i tygodniowe rekolekcje, gdzie grupy 60 i więcej osób, oprócz tego, co się dzieje w domu uzdrowienia chorych podczas turnusów, było animowane, więc to są ważne momenty. Poza tym jest ta wrażliwość, to co doskwiera, o tym mówi często papież Franciszek, to jest samotność. I rodzi się więź, więc oprócz formalnego spotkania jest możliwość tego, żeby się
poznawania
się, bycia,
poznawanie
wsparcia.
Się daje szansę więzi.
Tak, to było tak. Świętej pamięci już Mariola Płotka
która była tu w tych
tutaj,
audycjach kilka razy.
Jak mówiło się, że ona wyciągała z domów, nie? Do tego stopnia jeździła, była nawet uparta, żeby włączyć, zaprosić i być. I myślę, że oprócz archidiecezji gdańskiej, tutaj dzisiaj będzie spotkanie opłatkowe w archidiecezji warmińskiej. Pozdrawiam, miałem być. Jakoś tak, coś myślałem, że audycja jest o 10, ale potem zmiana. I pozdrawiam was wszystkich, jestem blisko. Myślimy tutaj o bliskiej diecezji bydgoskiej, gdzie dowiedzieliśmy się, jesteśmy blisko rodziny pana Jana Polańskiego, który rozpoczął tam i dzisiaj w nocy odszedł do pana. A więc dzisiaj apostolat jest obecny chyba w 7 diecezjach jako struktura, ale to są już tysiące osób, które w jakiś sposób mają powiązania ze wspólnotą i z samym dziełem błogosławionego Luigi Novarese, które odszukują. I to, co jest chyba ważne dzisiaj, panie Basiu, to, że my często w tym zwariowanym świecie, bo nie wiemy, jak on się toczy, szukamy tego sensu głębokiego naszego życia, nie? Tego cierpienia, boimy się, żyjemy w Europie w strachu. Ja to widzę ostatnio w Rzymie. To
dlatego
jest
spytałam wejście... o ten współczesny świat, tak, bo jest, w tej chwili to jest jak gdyby usuwanie cierpienia poza, nie?
Tak,
żebyśmy to, czasami nie widzieli tego.
A okazuje się, że jego usunąć nie można.
Nie da. Każdego z nas dotyka, czy inaczej.
Na pewno, tak jak mówił święty ojciec Pio, nie? Tworząc nawet dom ulgi w cierpieniu. My w Kościele nie chcemy szukać cierpiętnictwa. I nie proponujemy drogi cierpiętnictwa. Natomiast coś dobrego można zrobić także w momencie, kiedy się jest dotkniętym cierpieniem. Mm-hmm. Tak to mówił na końcu swojego listu do chorych Jan Paweł II. Tak wiele dobra można zrobić poprzez cierpienie i tak wiele dobra można uczynić cierpiącym. Myślę, że to jest ważne, aby ta rzeczywistość była mocno zakotwiczona w naszych wspólnotach kościelnych. Papież Franciszek daje nam tą naukę cały czas, tu się mówi chyba peryferie też, czy obrzeża, żeby nie tylko te geograficzne, ale też i te egzystencjalne. I tutaj to jest ta wrażliwość też naszych wspólnot, działa Caritas, działają różne organizacje. Wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy my jako wierzący potrafili odkrywać to nasze powołanie, naszą misję, powołanie mówię, bycia człowiekiem, Samarytaninem wobec drugiego. Mojego sąsiada, tego, kto jest blisko. Nieraz to jest też taki problem trudny. Osoby, które były blisko nas, dotknięte właśnie nieuleczalną chorobą, się wycofują. Dowiadujemy się o tym po miesiącach, ale z jednej strony nie chcą, bo tak jest, że kiedy choroba dotyka, człowiek się wycofuje.
No tak, to kiedyś,
a z drugiej strony jakaś... oczekuje. To jest taki dziwny proces. Czeka na telefon, czeka na jakąś wiadomość. Także to jest to, że my musimy coraz bardziej jako też...
To jest po prostu szansa dla nas, prawda? Bo
to była misja...
Szansa indywidualna dla każdego z nas, prawda?
Na pewno.
Ale też szansa, bo budują się w ten sposób więzi, prawda?
Widzimy też tą nowość tego szczególnego roku, który rozpoczął się 8 grudnia roku Miłosierdzia, że nie tylko nazwijmy tą bramą, drzwiami, i są drzwi w czterech bazylikach, ale po raz pierwszy papież Franciszek ustanowił je w miejscach dotkniętych cierpieniem. Kiedy pomyślimy o więzieniu, o przytułku dla ubogich, które sam osobiście otworzył jako takie przejście, nie? Tam możemy przejść, żeby spotkać Chrystusa. W tych miejscach, nie tylko... I to jest chyba też i nasza misja, nasza wrażliwość, żebyśmy nie zapomnieli.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:30 w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o wspólnocie cichych pracowników krzyża. W studiu jest troje gości. Siostra Beata Dyko, siostra ze wspólnoty cichych pracowników krzyża z Głogowa w tej chwili, ksiądz moderator generalny, przełożony generalny cichych pracowników krzyża, ksiądz Janusz Malski, który jest akurat w Polsce, a na co dzień mieszka w Rzymie w tej chwili. Nie tęskni ksiądz tutaj do Polski, jak to jest?
Tak troszeczkę.
Chociaż w Rzymie chciałby się trochę też pomieszkać w Rzymie.
Zapraszam pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Oraz ksiądz Radosław Chorbatowski, który jest duszpasterzem Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie, ale równocześnie jest duszpasterzem diecezjalnym chorych diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Właściwie to
chcemy też może przy tej okazji pozdrowić księdza biskupa Stefana, który też został dotknięty chorobą. Jesteśmy blisko niego i jako krajowy duszpasterz chorych niepełnosprawnych na pewno będzie wspierał także w tej nowej swojej sytuacji życiowej.
Tak. Już mamy telefon, a więc odbieramy telefon, chociaż ja jeszcze jakieś pytania chciałam zadać, ale to nic. Może nie, pytania nie są ważne. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycja dla niepełnosprawnych.
Prosimy bardzo, prosimy. Jest pani na antenie.
Pani Basiu.
Tak?
Jak słucham się tych audycji dla tych niepełnosprawnych, ja też jestem osobą niepełnosprawną, ale dzwonię tu i tam i znikąd pomocy nie mam. Jestem niedowidzącą, bez nóg i owszem, mieszkam z córką. Córka chodzi do pracy, a ja jestem całymi dniami sama. I nie wiem, dzwonię tu i tam, ale znikąd odpowiedzi na nic nie mam. Żeby ktoś przyszedł może na godzinę, na dwie, porozmawiał, pobył ze mną. Nie mam takiej pomocy znikąd.
Proszę pani, czy pani, gdzie pani mieszka? Gdzie pani mieszka? Czy na wsi, czy w mieście?
W Toruniu.
W Toruniu pani mieszka?
Tak.
No proszę pani, no to ojciec Grzegorz weźmie od pani numer telefonu. Na pewno się z panią skontaktuje, bo możliwości, jeżeli chodzi o miasto, to myślę, że jest sporo, bo są, na pewno dobrze byłoby zgłosić się do pracownika socjalnego, żeby na przykład może pani przysługuje po prostu bezpłatna pomoc ośrodka opiekuna społecznego. To jedna sprawa.
Ja mieszkam i na drugim piętrze, nie mam jak to znieść.
Tak, ale może najpierw byśmy... proszę pani.
Tak.
To, co pani powiedziała, to jest rzeczywistość, to doświadczenie pani jest rzeczywistością bardzo wielu osób w Polsce. Bardzo wielu. Ale myślę, że my to rozwiążemy w kontakcie indywidualnym jakoś, dobrze?
Dobrze.
Ja do pani na pewno zatelefonuję. Jakie jest pani imię jeszcze, proszę podać?
Halina.
Dobrze, pani Halino, na pewno zatelefonuję, bo ojciec Grzegorz spisał telefon pani. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie. No właśnie, to samo życie. Mowę. Proszę bardzo, ksiądz Radosław.
W Zielonej Górze, w parafii Ducha Świętego, była też styczność z osobami niepełnosprawnymi, z chorymi. Jedna z osób chorych, do których chodziłem raz w miesiącu z Najświętszym Sakramentem, pani Ania, już dzisiaj u Pana Boga, nieżyjąca, ale wtedy powiedziała, proszę księdza, tęsknię za tym, by wyjść. Też mieszkała na drugim piętrze, notabene, dlatego tak mi się skojarzyło, przypomniało. Poprosiłem młodych ludzi z naszej parafii. Młodych ludzi, było to dwóch ministrantów i dwie dziewczyny, które śpiewały w scholi. Był to Krzysiek, Adam, Emila i Dorota. I oni na zmianę z tą panią przychodzili co niedzielę do kościoła. Kiedy nie mogli być, przepraszali ją, ale oczywiście kończyło się to nieziemską awanturą.
Aha, ale natomiast pani miała poczucie, że jest gdzieś w jakiejś,
tak,
prawda?
Jest. Z biegiem czasu nie było to dla nich uciążliwe, ale chętnie przychodzi nawet w tygodniu nad przysłowiową herbatę, kawę.
No właśnie o to chodzi. I tutaj ksiądz powiedział, że często, ksiądz Janusz też mówił, że często takie w bliskości trudno nam, prawda? Ale właśnie chodzi o zauważenie kogoś, kto mieszka obok. To już, że tak powiem, mówimy do znudzenia w tych audycjach, że najlepiej być apostołem na swojej klatce, tam gdzie mieszkamy, prawda? Chociaż to jest bardzo trudne. Bo wydaje nam się, dzieła różne robimy, biegamy, pomagamy komuś, a nie zauważamy może kogoś, kto mieszka może w pokoju obok. Tak to często jest. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja nie jestem niepełnosprawna, ale może czegoś nie zrozumiałam w Państwa audycji lub nie dosłyszałam. Mogłam się czymś na chwilę
zająć. To proszę dopytać.
Ponieważ ksiądz powiedział, że duchowość jest oparta między innymi na fatimskim objawieniu. Tam pastuszkowie przyjęli, Matka Boża poprosiła, czy chcą cierpieć dla zbawienia grzeszników. Chodzi mi o tę duchowość i świadomość cierpienia, że się cierpi w jakimś celu. I proszę nie zrozumieć, że ja cokolwiek krytykuję, co zostało powiedziane, bo nie.
Ale trzeba może pani krytykować, pani Tereso. No. My jesteśmy otwarci na krytykę też.
Nie, ale ja nie krytykuję, bo nie ma powodu. Aha. Tylko może nie zrozumiałam lub nie dosłyszałam, że ta duchowość to ich świadomość, że ich niepełnosprawność, trzeba im pomagać, żeby to, co wszystko mówicie, ale że, czy oni mają świadomość, że ich cierpienie ratuje świat i grzeszników? O to tylko pytam.
Tak,
czy ta duchowość jest w nich rozwinięta?
Tak, już ksiądz Janusz ustosunkowuje
się.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy pani bardzo serdecznie.
Bardzo się cieszę za ten telefon.
Pogłębienia.
Ponieważ tutaj błogosławiony Alojzy Luigi Novarese oparł swoją duchowość na tych dwóch miejscach. Lourdes i Fatima. Matka Boża 100 lat temu prawie, bo to już w przyszłym roku będzie stulecie objawień fatimskich. Po objawieniach tych lurdzkich przywołuje, nazwijmy to, ludzkość do tego, by w jakiś sposób powróciła do Pana Boga. I tutaj zachęca, tak jak Lourdes mówiła o pokucie, te pierwsze słowa do Bernadety, pokuty, 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 wezwań do modlitwy, to jest pogłębienie właśnie daru ofiary w Fatimie, kiedy te małe dzieci, Hiacynta, Lucja i Franciszek słyszą po tej niełatwej wizji mistycznej z jednej strony pragnienia nieba i tej rzeczywistości niebiańskiej, gdzie są dotknięci, przyjęci Panem Bogiem, a z drugiej strony mają tą wizję piekła. I tutaj mają świadomość, że mogą trwać, bo są blisko Maryi w tym momencie i ta Matka Boża do nich mówi, tak wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował. I tutaj to było też dla księdza prałata Novarese takim impulsem do tego, mówi w latach już tych, na początku dzieła, tak wielu chorych nie wie, co zrobić z sobą, a przecież Maryja ich potrzebuje.
Tak. Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Polski Północnej. Mam takie pytanie. Czy jest szansa, aby takie ośrodki jak w Głogowie powstały w innych miejscach Polski?
Tak. Dziękujemy pani bardzo za pytanie.
Jeśli chodzi o dom uzdrowienia chorych, no to myślę, że może Pan Bóg i opatrzność Boża pozwoli, żeby gdzieś jeszcze dzieło mogło zbudować taki ośrodek. Natomiast dzieła apostolskie, jak już wspomnieliśmy, w archidiecezji gdańskiej, w warmińskiej, także i w koszalińskiej, są obecne i wspierają osoby niepełnosprawne, osoby chore, osoby cierpiące, więc...
Być może, że to też zależy od jakiejś aktywności i pomysłowości tych osób, które są we wspólnotach w tych miejscowościach, tak. W tych diecezjach, prawda?
Oczywiście.
Bo to przecież wiadomo, że... Tak, ksiądz Radosław?
Trzeba zaznaczyć też, że Centrum Ochotników Cierpienia, o którym też wspominamy jako wspólnocie, jako stowarzyszeniu, to jest ruch osób świeckich. Tam kapłan jest asystentem, ale tak naprawdę to świeccy tworzą to stowarzyszenie. Dlatego też zachęcamy do tego, by te stowarzyszenia powstawały. A my jesteśmy gotowi jeździć i pomagać.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Witam serdecznie.
Witamy pana również.
Marek z Lublina. Ja chciałem właśnie powiedzieć, ja mam 52 lata, jestem na rencie, mam stopień umiarkowany, nie? I tak właśnie słucham tej audycji, pozdrawiam serdecznie te osoby, które są bardziej chore, bo ja teraz dochodzę do wniosku, że chodzę, widzę jakoś i jeszcze mam jakieś tam problemy, żale, może na tyle. Ale chciałem po prostu przekazać, że są zakłady chronione, które wykorzystują rencistów w ten sposób, że biorą, którzy mają jakiś tam stopień niepełnosprawności, powiedzmy ma i chory jest tam na taką czy inną chorobę, literka jest inna i firma ma większe dofinansowanie i zwalnia ludzi innych, a bierze po prostu tych ludzi, nie? Którzy mają pierwszą
Pani
grupę
Marku,
albo literkę.
Panie tak? Marku, pewnie pan ma takie doświadczenia u siebie i dlatego pan o tym mówi, ale nie można generalizować, dlatego że ja znam osobiście jakieś instytucje tego rodzaju i takie praktyki tam się nie odbywają. I bardzo byśmy prosili, aby pana wypowiedź była skierowana jakoś tak, mieściła się w nurcie naszego dzisiejszego tematu, dobrze?
Aha,
jeżeli pan chciałby zadać pytanie albo podzielić się jakąś...
Chciałbym zadać pytanie, gdzie można w Lublinie na przykład z kimś można porozmawiać, albo skoro pani Basiu twierdzi, że tam zna pani, bo ja po prostu jestem 20 parę lat na rencie, mam dwójkę dzieci i cały czas są zadymy w domu pieniądze, jest kryzys, jest cienko, jest źle. Gdzie można w Lublinie na przykład się udać?
Proszę pana, w każdym mieście, a w Lublinie na pewno, są tak zwane centra pomocy rodzinie, tak? No proszę, to... na pewno pan powie, że pan już tam był, a ja nic nie poradzę na to. No, trzeba szukać osób, które zrozumieją. Są centra pomocy rodzinie, to raz, i są na pewno oddziały tak zwanego PFRON-u. I na pewno w Lublinie również jest oddział PFRON-u.
Nie zawracam głowy, pozdrawiam serdecznie.
No, każdy ma swoje doświadczenia po prostu. Wiemy, że z pracą dla ludzi i sprawnych, i niepełnosprawnych jest bardzo trudno. Nie chciałabym tego rozwijać, bo to nie jest temat dzisiejszej audycji, ale natomiast jest dużo, znowu użyję tego słowa, najbardziej popularnego obecnie, na pewno jest dużo w tej chwili różnych programów, które aktywizują osoby z niepełnosprawnością. I proszę zgłosić się do tych instytucji, spytać, czy jest możliwość wejścia w jakiś projekt tego rodzaju. Pozdrawiamy pana Marka serdecznie. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja mówię z diecezji radomskiej Wanda.
Witamy pani.
Bardzo się cieszę, się wzruszyłam, bardzo się cieszę, że usłyszałam księdza Malskiego, bo byłam tam 6 razy na rehabilitacji. I no, nie trzeba reklamować ośrodka tego w Głogowie, bo każdy, kto raz i tam był, to na pewno naokoło reklamuje jak tylko może, ale nie trzeba go reklamować, bo sam się reklamuje po prostu. Ja bardzo cieszę się, że mogłam tam być. Cieszę się, że nie tylko na duszy, ale nie tylko na ciele, ale więcej na duszy zostałam zrehabilitowana. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio. Pozdrawiam też całą wspólnotę cichych pracowników Krzyża w Głogowie i pozdrawiam wszystkich, z którymi miałam możliwość spotkać się właśnie tam na turnusach rehabilitacyjnych. Ośrodek się pięknie rozwija. Co rok, jakśmy jeździli, coś przybywało. A ksiądz Janusz, tak jak dobry ojciec, dobry gospodarz o wszystko zadbał, żebyśmy byli zadowoleni. Na pewno już teraz nie mogę jeździć, ale za to wszystkich, którzy tam będą z tego korzystać, na pewno będą na długo pamiętać ten ośrodek i mile go wspominać.
Pani Wando, a ja chciałam dopytać, czy pani będąc w tym domu i jakoś tak poznając ideę cichych pracowników Krzyża, próbowała pani w swoim otoczeniu mówić o tej wspólnocie?
Tak, próbowałam mówić i za każdym razem jak jechałam, to nigdy nie jechałam sama, tylko brałam ze sobą co roku innych,
to bardzo ważne,
innych
żeby...
niepełnosprawnych, tak. Dziękujemy, za każdym razem.
Dziękujemy pani serdecznie i pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję i bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam, a cieszę się, że mogłam w ogóle się dodzwonić.
My
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy też grupę w Radomiu, bo
jest grupa. Ach, no właśnie o to mi chodziło, ja to chciałam dopytać.
Od wielu lat działa w domu kombatanta, później przy parafii chyba świętego Alberta i pozdrawiam wszystkich z Radomia.
Ja dlatego tak panią Wandę podpytywałam, czy ona próbowała tę ideę troszkę w środowisku, prawda? Ale to świetnie, że jest wspólnota też w Radomiu. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji. Ja chciałam zapytać, ja tutaj dzwonię Krystyna z województwa kaliskiego. Ja po prostu mam takie w rodzinie chorą na Alzheimera, ona ma ponad 70 lat, to znaczy jest kuzynka i mieszka w Jarocinie i po prostu tam ma dwie córki, no które wiadomo, muszą pracować. Jedna jest w domu, a druga obok tam mieszka, ale też do pracy dojeżdża. I tam po prostu się nie ma nią kto zająć. Czy jest możliwość, że... Czy w ogóle są takie osoby, żeby pomocy darmowej?
Proszę,
czy jakaś pielęgniarka, czy jakaś opiekunka by przychodziła, mogła przychodzić na jakieś 2-3 godziny dziennie?
Proszę pani, to co powiedziałam pierwszej pani, bo dzisiejszym tematem nie jest choroba Alzheimera, czasami o niej mówimy, ale powiem tak. Proszę zwrócić się do pracownika socjalnego i być może, że pani tej chorej będzie, tej osobie chorej będzie przysługiwała pomoc bezpłatna. To w zależności od dochodu. A jeżeli nie, to również jest możliwość pomocy płatnej po zniżkowych jakichś stawkach.
Aha, to wszystko do pracownika socjalnego,
pracownik
tak?
socjalny powinien wiedzieć, jakie osoby na jego terenie wymagają pomocy i jakiego rodzaju pomocy. Często jest tak, że rodziny borykają się z jakimiś problemami, nie informując instytucji stosownych. Można też do Centrum Pomocy Rodziny się udać. Można też do parafii najbliższej spytać, bo może jest jakaś grupa karitasowska, gdzie panie pracujące w Caritasie, jakieś młode emerytki, młode w cudzysłowie, oczywiście w cudzysłowie, nie wiedzą do kogo pójść. Prawda? Trzeba jak gdyby troszeczkę takiej aktywności własnej, żeby znaleźć tę pomoc.
No więc właśnie, ja tu
a ręczę pani,
bo... Od tej kuzynki, ale właśnie tak słyszałam, bo żeśmy rozmawiały między sobą i ja mówię, no kurczę, by trzeba gdzieś coś zaradzić właśnie, żeby trochę tej pomocy... No bo ona tak niby świadoma jest wszystko, ale z poruszaniem ma problemy.
Proszę pani, jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, to jest to duży problem w Polsce, bo taka osoba dobrze byłoby przynajmniej już na drugim etapie, żeby ona była w określonych, żeby miała stosowne zajęcia w ciągu dnia. Niestety w Polsce jest bardzo mało takich dziennych centrów pomocy osobom z Alzheimerem. Akurat w Toruniu jest. Ale w Polsce jest zaledwie chyba około 10 takich miejsc. Ale proszę szukać w tych miejscach, bo nie chciałabym wchodzić w temat choroby Alzheimera. Tak. Proszę szukać wokół siebie, tak?
Dobrze.
Wszystkiego najlepszego i życzę powodzenia w tych poszukiwaniach.
Serdeczne pozdrowienia dla całego Radia Maryja i dla was prowadzących, bo robicie kawał dobrej roboty.
Dziękujemy bardzo za uznanie i prosimy o wspieranie nas duchowo, modlitewnie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiamy księdza Malskiego.
Chyba pani Ewa.
Tak, pani Ewa.
Nawet ja poznałam.
I czy panią Basię. Pozdrawiamy, ale mamy tak ograniczoną chwilę na rozmowę, dlatego że dojeżdżamy do parafii świętego Tadeusza w Olsztynie, gdzie za chwilę będzie spotkanie noworoczne, gdzie za chwilę będzie msza święta z udziałem osób niepełnosprawnych z całego województwa, z Warmii i Mazur. Tu się spotykamy co roku, w drugą niedzielę stycznia. Pozdrawiamy Głogów. Do Głogowa jeździmy co roku od 12 lat, jak tylko zaczęły się turnusy. A Darek, mój syn, to on zapisuje się już tego samego dnia wieczorem na następny turnus.
Ledwo przyjedzie, tak?
Także Głogów jest niezastąpiony. I na miastkę Głogowa mamy niestety w Niedzicy, to znaczy...
Czemu niestety? Ja zazdroszczę wam
właśnie
tego, pani Ewa.
Cieszymy się bardzo, że mamy to namiastkę Głogowa, a nasz błogosławiony Ludzie na Waredze czuwa nad nami. A jeszcze mamy dwóch takich wielkich świętych nad nami, którzy czuwają, jeszcze Jan Paweł II, nasz patron, święty Jan Paweł II. Także my jesteśmy umocnieni i cieszę się zawsze z tych audycji.
Pani Ewo, dziękujemy bardzo za informację o płatku i za informację, kiedy się spotykacie. Proszę powtórzyć jeszcze, jak się spotykacie.
Druga niedziela stycznia. Zawsze się pozdrawiamy.
Tak, ale czy w ciągu roku macie spotkanie?
A w ciągu roku to kilka razy się spotykamy.
No właśnie, to kiedy?
Albo w Niedzicy, albo w Olsztynie. Wcześniej się umawiamy telefonicznie. Tam pani Tereska Skuza bardzo aktywnie działa w Niedzicy.
Pani Ewo, tylko moje pytanie.
I wspólnie wszyscy zawsze się wspieramy, pomagamy.
Pani Ewo, halo?
Ponad 600 niepełnosprawnych jest pod opieką naszego ośrodka.
Pani Ewo, tylko moje pytanie zmierzało do tego, że może ktoś z Olsztyna, czy z Niedzicy, czy chciałby do takiej wspólnoty należeć i teraz gdzie mógłby się, jak mógłby się skontaktować? Z kim? Proszę od razu powiedzieć.
Zawsze w Niedzicy, w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym i w centrum Jana Pawła II, zawsze każdy może się zgłosić do tej naszej wspólnoty, bo działamy.
Tak, rozumiem.
Jesteśmy stowarzyszeniem, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale jednocześnie należymy do wspólnoty
Cichych
Pracowników Krzyża i zawsze chętnie wszystkich przyjmujemy. Tak. W Olsztynie Tereska Skuza jest zawsze pod telefonem, zawsze można do niej też dzwonić.
Dobrze, dziękujemy pani bardzo, pani Ewo. Dziękujemy, proszę.
Pozdrawiamy wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść
Już
Boże.
Dojechaliśmy na miejsce. Musimy skończyć, bo wysiadamy.
Dobrze, dziękujemy. Szczęść
no
Boże.
Właśnie. Musimy skończyć, bo wysiadamy. Ale chciałam jeszcze o coś zapytać, jakiś telefon. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z diecezji warmińsko-mazurskiej chciałby należeć do Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża,
Centrum Ochotników Cierpienia,
to w drugą niedzielę miesiąca w parafii świętego Tadeusza jest zawsze spotkanie.
Ale gdzie?
W Olsztynie.
Parafia świętego Tadeusza, Judy Tadeusza,
Judy Tadeusza.
Druga niedziela miesiąca.
Tak, o 14.30.
No, no proszę bardzo, mamy już konkretną informację. A w Niedzicy to do tego centrum szkolno-wychowawczego, rehabilitacyjnego, którego pani Ewa jest taką, nie wiem, czy jeszcze szefową, ale przynajmniej taką duszą, pani Ewa Gałka, która również tu w tych audycjach.
Ja pamiętam, jak po raz pierwszy w rekolekcjach grupa z wielkiej diecezji olsztyńskiej przed podziałem przyjechała do Re, do tego charyzmatycznego domu, o którym wspominaliśmy, i jak w pewną noc była w kaplicy i tam nabrała tej mocy, żeby rozpocząć.
Pani Ewa, nawet ksiądz nie wie, ale pani Ewa w różnych miejscach o tym mówi.
No właśnie,
pani Ewa Gałka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się spotykają na opłatku w Olsztynie. Jeżeli jest jeden telefon, to jeszcze ostatni przyjmiemy. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja bym miała taką odrębną sprawę wyjaśnienia. Wczoraj jadąc na pogrzeb usłyszałam, że w Częstochowie znajduje się jakaś instytucja znajdująca się z pustelnikiem, który przez Pana Boga uzdrawia. I już musiałam wysiąść przed stacją tą informację i taką wiadomość, którą mi przekazano o wielkich zasługach Pana Jezusa uzdrawiających przez tego pustelnika. Czy to jest faktycznie...
Proszę Pani, zbliża się koniec naszej audycji. Ja powiem tylko tak. Ja nic na ten temat nie wiem, ale w każdej diecezji, w Toruniu na przykład, w wielu parafiach, raz w miesiącu są organizowane msze
z modlitwą o uzdrowienie,
więc proszę może szukać okazji, zorientować się w swojej bliskości, gdzie są tego rodzaju msze. Bo wydaje mi się, że wiele się dzieje w tym zakresie w tej chwili. No, ja oczywiście patrzę przez pryzmat Torunia, no ale też mam jakiś taki ogląd też nawet poprzez Państwa telefony, co i listy, jakieś maile, co się dzieje w Polsce. Kończymy nasze spotkanie. No, nie zapytałam jeszcze o kilka spraw, ale to na następne spotkanie. Proszę bardzo, może jakoś tak, nie wiem, ksiądz moderator generalny, ksiądz Janusz Malski.
Ja chciałbym serdecznie z jednej strony pozdrowić wszystkich i podziękować za dar modlitwy, bo myślę, że dzięki tej modlitwie dzisiaj jestem razem z wami i że mnie wspieracie w tym czasie też mojej osobistej próby. Bóg zapłać wszystkim.
Tak, siostra? Siostra Beata, na koniec proszę powiedzieć. No właśnie, miałam zapytać, co to jest ta wspólnota i tak, ale to siostro, ona...
Znaczy ja myślę, że jedyne, co mogę zostawić, to, że warto szukać naszych centrów, warto pytać się, bo życie jest o wiele piękniejsze, jak mamy obok siebie drugiego człowieka.
Tak, dziękuję bardzo. I ksiądz Radosław?
Posługując w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie doświadczam wiele dobra. Sam jako duszpasterz doświadczam dobra od ludzi chorych, niepełnosprawnych i tak naprawdę ja od nich się uczę. Natomiast serdecznie zapraszamy, dlatego że staramy się gdzieś tam pomóc nie tylko właśnie tak jak było wspominane tu od radiosłuchaczy w telefonach, nie tylko fizycznie poprzez rehabilitację tą fizyczną, ale chcemy bardziej skupić się na rehabilitacji duchowej, bo to pomaga podnieść siły fizyczne również. Dlatego też serdecznie zapraszamy do naszego domu w Głogowie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o wspólnocie cichych pracowników Krzyża. Później się okazało, że są jeszcze ochotnicy cierpienia, to coś innego, ale to już nie będziemy teraz tego uściślać.
Ale to jest jedna wielka rodzina założona przez prałata Nowarezy.
Aha, tak. Gościliśmy przełożonego generalnego Cichych Pracowników Krzyża, księdza Janusza Malskiego. Dziękuję bardzo, księże. I życzę księdzu przede wszystkim takiego poczucia, że jest ksiądz na właściwym miejscu, właśnie na tym krześle, na którym ksiądz teraz siedzi w Rzymie, ale również życzę siły w znoszeniu takich codziennych różnych utrapień i zdrowotnych i takich różnych organizacyjnych, bo te organizacyjne to nieraz są, wiem z doświadczenia, trudniejsze niż jakieś swoje bóle wewnętrzne i jakieś fizyczne cierpienia. A więc ksiądz Janusz Malski, przełożony generalny Cichych Pracowników Krzyża, ksiądz Radosław Chorwatowski, trudne nazwisko, duszpasterz Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie, a równocześnie duszpasterz diecezjalnej osób chorych w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz siostra Beata Dyko, siostra ze wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Życzę wspólnocie dużo pięknych relacji i błogosławieństwa Bożego na wszystko, co robicie. To piękne dzieło.
A brat Mariusz Palo ten zatelefonował, że jest taka pustelnia koło Częstochowy za Złotym Potokiem, Czachorowa i tam wielu ludzi na rekolekcje, na taki czas nowy przyjeżdża, więc jest, i może pani rzeczywiście gdzieś coś dobrego usłyszała.
Bardzo dziękuję, ojcze Grzegorzu, to może pani, która telefonowała, usłyszała w tej chwili, więc dziękuję bardzo. Życzmy sobie na cały tydzień dużo jakiegoś takiej miłości, dobrych relacji i módlmy się za siebie nawzajem oczywiście. I żegna się. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ojcu Grzegorzowi za realizację programu i żegna się Barbara Momot.